Dzieci dzieciom misji.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym misyjnym spotkaniu. Również serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy interesują się misjami i wspierają to wielkie dzieło Kościoła codzienną modlitwą, postem, jałmużną i cierpieniem. Na dzisiejsze spotkanie, kochane dzieci, znowu już kolejny raz jest z nami Pani Maria Ruszecka. Marysiu, bardzo się cieszę, że przyszłaś do nas na to spotkanie. Dziękuję, że znalazłaś czas, aby być pośród nas. Pozdrawiamy Cię tak znowu po chrześcijańsku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marysiu, jak wspomniałaś na wcześniejszym spotkaniu, jesteś muzykiem. To wielkie słowo, ale kto może słuchać, jak grasz i śpiewasz, to na pewno nie ma ani nutki wątpliwości co do tego. Wiadomo też mi przynajmniej, że swoją pracę licencjacką pisałaś o muzyce renesansu i baroku w Ameryce. Proszę, powiedz nam dokładnie, jak brzmi temat pracy licencjackiej oraz co musiałaś w nim ująć. Proszę też wyjaśnić te słowa, które są może dla nas bardzo trudne.
Temat mojej pracy licencjackiej na Akademii Muzycznej na Muzyce Kościelnej dokładnie brzmiał: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku w Ameryce, Misiones de Chiquitos. Jest to bardzo trudne słowo, szczególnie słowo Chiquitos. Jest to plemię indiańskie, które zamieszkuje tereny dzisiejszej Boliwii. I to plemię w XVI i XVII wieku tworzyło muzykę właśnie baroku misyjnego, o której jeszcze więcej będę mówić, a ja pisałam o międzynarodowym festiwalu tej muzyki, który co 2 lata odbywa się w Boliwii.
Barok najczęściej kojarzy nam się z architekturą, rzadziej z muzyką, natomiast barok misyjny jest dla nas całkowicie nieznany. Proszę nam powiedzieć, kiedy i gdzie po raz pierwszy usłyszała Pani o baroku misyjnym?
Po raz pierwszy o baroku misyjnym usłyszałam w Nysie na terenie parafii werbistowskiej. Jeden z ojców przyszedł kiedyś do naszej rodziny na kolację i przyniósł płyty. I mówi do mnie: Marysia, tu masz barok misyjny. A ja tak, no barok, no wiem, Vivaldi, Corelli, Handel, ale barok misyjny co to jest? No i tak włączyłam jedną z płyt i po prostu tak mnie wbiło w fotel, że nie mogłam się oderwać od słuchania i powiedziałam, że ja tę muzykę muszę kiedyś, prędzej czy później zgłębić. I zajęłam się tym właśnie na licencjacie i ten barok misyjny no, towarzyszył mi właśnie od tego pierwszego momentu, kiedy się z nim zetknęłam, no myślę, że wtedy miałam może 10 lat.
Nadal nie wiem, co to jest barok misyjny. W tym temacie pojawiają się również trudne i nieznane pojęcia, na przykład redukcje misyjne. Czy może nam Pani wyjaśnić to tajemnicze pojęcie?
Barok misyjny była to muzyka tworzona przez Indian z plemień Chiquitos i Moho, to są 2 plemiona żyjące w Ameryce Łacińskiej. W XVI i XVII wieku była ona tworzona na terenie tak zwanych redukcji misyjnych, a redukcje to znaczy zbierać. Były to wioski misyjne, które tworzyli najpierw franciszkanie, potem jezuici, którzy przybyli w XVII wieku na tereny dzisiejszej Boliwii i tam gromadzili Indian, aby ochronić ich przed konkwistą, czyli przed podbojem przez Hiszpanów, ponieważ Ameryka, w ogóle świat był wtedy podzielony na strefę wpływów portugalskich i hiszpańskich i te redukcje powstały po to, żeby tych Indian ochronić przed Hiszpanami i takie wioski zamieszkiwało od 3 do 5 tysięcy Indian i 2 misjonarzy, 2 Europejczyków i oni zobaczyli, że Indianie mają wrodzony talent do muzyki i nic im nie da mówienie Indianom o Bogu, ale bardziej do nich trafią, jak zaczną o tym Bogu śpiewać. I Indianie, słuchając tych misjonarzy, zaczęli sami tworzyć muzykę pod ich kierunkiem i stąd ten barok misyjny, czyli muzyka tworzona w XVII wieku przez Indian przy pomocy czy też przy współpracy z księżmi, z jezuitami.
Najczęściej, aby coś mogło zaistnieć, musi być ktoś, kto to wymyśli, zapoczątkuje. Kto jest odkrywcą muzyki baroku misyjnego?
Jednym z głównych odkrywców i badaczy jest werbista, muzykolog ojciec Piotr Nawrot, który od 1991 roku zajmuje się do dzisiaj tą muzyką, to jego praca polega nie tylko na propagowaniu i na też prelekcjach, na różnych wykładach o tej muzyce, ale przede wszystkim na rekonstrukcji, ponieważ Indianie przechowywali te swoje manuskrypty, czyli takie zapisy nutowe w szafach przez około 200 lat w ogóle nie było do nich dostępu. I ojciec Piotr, kiedy przybył do Boliwii, ponieważ tam został posłany najpierw do Paragwaju, potem do Boliwii, to powiedział Indianom, że chciałby się tą muzyką zająć, ale on, nie było to takie proste. Indianie najpierw go przeegzaminowali, zadawali mu pytania, kim on jest, co on chce z tą muzyką zrobić i gdy się dowiedzieli, że on chce po prostu ją uratować i zrekonstruować, to powiedzieli, jak dobrze, że ojciec do nas przybył, bo dzięki temu, że ojciec nam pomoże, to ta muzyka nie zginie i my nie zginiemy. I muszę wam powiedzieć, że ojciec Piotr odkrył w plemieniu Indian Chiquitos około 7500 stron manuskryptów, a w plemieniu Indian Moho 5200 stron. Czyli jest bardzo dużo tego zapisu. On był w bardzo złym stanie i ojciec Piotr do dzisiaj nadal rekonstruuje, musi oczyszczać często te manuskrypty, pod lupą to robi, też dopisuje dużo, ponieważ brakuje nut i on nie może sobie zrobić tak po prostu, tylko musi to zrobić w odpowiednim stylu. Czyli musi bardzo dobrze tę muzykę poznać i on to po prostu rekonstruuje i przywraca światu.
Na naszych spotkaniach poznajemy różne kraje misyjne. Mieliśmy misjonarzy z Zambii, Czech, Republiki Południowej Afryki, Meksyku i Papui Nowej Gwinei. Z Boliwii też, taką mamy nadzieję. Ktoś dojedzie i nam o niej opowie. Ale póki co, proszę nam powiedzieć, co to za kraj i gdzie leży.
Poznając dany kraj, poznajemy też jego kulturę, która czasami jest zupełnie inna niż nasza. O tym już mówiliśmy na falach eteru, na przykład w Chinach lub w Korei, gdzie mamy okazję spotykać się również z innymi przejawami kultury południowej Ameryki.
Jeśli chodzi o inne przejawy kultury południowoamerykańskiej, to myślę, że mogliście usłyszeć o Boliwii przez taki smutny fakt śmierci młodej misjonarki Heleny Kmieć i dużo o tej Boliwii się mówiło, a inne przejawy to może znacie taki film z piękną muzyką Ennio Morricone, film pod tytułem Misja, w którym jest ukazane życie Indian, właśnie życie w redukcjach misyjnych, redukcjach jezuickich i tak jak też ojciec Piotr mówi, te wioski cały czas trwają. I mimo, że już jezuitów nie ma, to Indianie kultywują tę tradycję i dalej śpiewają. I jeszcze, czego nie wspomniałam, są to bardzo muzyczne wioski i grają dzieci, dorośli i często Indianie uczą się nawzajem tej muzyki.
Każdy ma ulubioną muzykę, której lubi słuchać. Czasami możemy zauważyć różnice między sobą. Każdy chce inną piosenkę lub zespół. Ale jak to ktoś powiedział, różnica zdań nie może być różnicą serc. W Polsce słuchamy innej muzyki niż w Ameryce. Proszę nam powiedzieć, czy barok misyjny, o którym pani pisała i ma tyle wiedzy, jest znany także w Polsce?
Barok misyjny jest coraz bardziej znany w Polsce, nie tylko za sprawą ojca Piotra, który wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ale też za sprawą różnych inicjatyw, które są. Wiem o pani profesor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która napisała swoją pracę habilitacyjną o baroku misyjnym. Też parę lat temu księża werbiści wypuścili film pod tytułem Wygrywam najcenniejsze i on opowiada o pracy ojca Piotra wśród Indian. No, barok misyjny też jest coraz bardziej znany we Wrocławiu i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych inicjatyw związanych z barokiem misyjnym.
Myślę, że każdy z nas oraz radiosłuchacze mają ochotę posłuchać taką muzykę. Proszę nam zaprezentować i wyjaśnić jej znaczenie.
Usłyszycie Państwo Kyrie z mszy boliwijskiej. Właśnie to Kyrie wykonaliśmy na moim dyplomie, ale niestety nie mam wykonania naszego studenckiego, ale mam wykonanie chóru boliwijskiego założonego przez ojca Piotra. I chcę tutaj jeszcze wspomnieć, że barok misyjny był muzyką liturgiczną i tworzoną po łacinie, czyli to były i nieszpory, msze, ale też utwory instrumentalne. Natomiast Indianie tworzyli również opery we własnych językach, ale barok misyjny jest muzyką typowo liturgiczną, wykonywaną podczas obrzędów i największych uroczystości.
Znamy bardzo wielu werbistów, spotykamy ich w naszej parafii, ale o ojcu Piotrze jeszcze nie słyszeliśmy. Proszę nam powiedzieć, czy poznała pani osobiście ojca Piotra Nawrota? Jeśli tak, to gdzie doszło do pierwszego spotkania?
Ojca Piotra Nawrota najpierw poznałam drogą mailową, ponieważ zmagając się z wyborem tematu pracy licencjackiej, napisałam do niego jako do eksperta od tej muzyki, bo ja chciałam pisać ogólnie o baroku misyjnym i taki chciałam dać temat, ale ojciec Piotr doradził mi, żeby zawęzić go do festiwalu, a potem okazało się, że zawęziliśmy go tylko do jednej edycji, tej, w której było najwięcej materiałów. I najpierw był to kontakt mailowy. Udało mi się go również poznać osobiście i to dla mnie było niesamowite przeżycie, ponieważ dowiedziałam się od jednego z ojców, że ojciec Piotr będzie w Nysie przejazdem. A my z mamą wtedy byłyśmy w Zakopanem na odpoczynku wakacyjnym, ale dowiedziawszy się o wizycie ojca Piotra, skróciłyśmy nasz pobyt w Zakopanem. Na szczęście przyjechałyśmy dzień wcześniej, przed tym spotkaniem, bo gdybyśmy wyjechały tego dnia, w którym miało być wieczorne spotkanie, to byśmy na nie nie dojechały, bo cała autostrada A4 była zablokowana przez wypadek, ale my na szczęście wyjechałyśmy wcześniej i zdążyłyśmy. I moją ambicją było przeprowadzenie wywiadu z ojcem Piotrem i umieszczeniu tego wywiadu w pracy licencjackiej. Udało mi się to i ojciec Piotr poświęcił mi całe 1,5 godziny, co w jego przypadku jest naprawdę dużym osiągnięciem, bo on jest bardzo zajętym człowiekiem, ale znalazł ten czas i udzielił mi odpowiedzi na pytania i kontakt z nim jest naprawdę czymś niezapomnianym.
Marysiu, pewnie jeszcze wiele spraw nas interesuje, ale czas się kończy. Bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za tak bogate podzielenie się z nami tym, czym żyjesz. Myślę, że taka muzyka, poszukiwanie jej znaczenia oraz spotkanie z misjonarzem werbistą, ojcem Piotrem, wielkim Polakiem i muzykiem, uczyniły cię tutaj w Nysie, w tym, co robisz misjonarką. Dziękujemy za czas, twoją spontaniczność oraz za entuzjazm, z jakim się dzielisz. Myślę, że nie tylko my, ale i radiosłuchacze mogli to zauważyć. Będziemy o Tobie pamiętać w naszej modlitwie oraz wspierać to wielkie dzieło codzienną ofiarą. Również będziemy prosić Jezusa, naszego Boga i Pana o nowych, tak wspaniałych ludzi jak Ty. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a w audycji wystąpili
Hania Podolska,
Emilii Klose,
Wiktoria Grzegorek,
Roxana Brząkała.
Z grupy misyjnej działającej w szkole podstawowej nr 10 imieniem Henryka Dąbrowskiego w Nysie na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej. A gościem naszej audycji już kolejny raz jest pani Maria Ruszecka z Nysy Muzyk. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Nysie.
Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejną naszą audycję z cyklu Dzieci, Dzieciom Misji już za 2 tygodnie.